zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcelina Markowska. Po wakacyjnej przerwie audycja W zgodzie z naturą wraca na antenę Polskiego Radia Białystok. Mam nadzieję, że są Państwo wypoczęci i gotowi na kolejną dawkę wiedzy ze świata przyrody. Rozpoczął się wrzesień, a to miesiąc, który kojarzy nam się przede wszystkim z końcem wakacji i z nadchodzącymi krótszymi i coraz chłodniejszymi dniami. Na jesień i zimę trzeba mieć swój sposób. Mogą to być na przykład wieczory z kubkiem ciepłej herbaty i ulubionym serialem, albo podróż w cieplejsze części ziemi. Takie rozwiązanie jest popularne, szczególnie w ptasim świecie. Do swoich odlotów ptaki zdążyły nas już przyzwyczaić, ale są wśród nich też ryzykanci, którzy decydują się spędzić zimę w Polsce. I między innymi o tym będziemy mówić dziś w audycji W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok. Zapraszam.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Jednymi z pierwszych ptaków, które odlatują do ciepłych krajów, są bociany. Na corocznych sejmikach gromadzą się już w połowie sierpnia. Pytani przeze mnie mieszkańcy naszego regionu wspominają ten czas i przyznają, że za bocianami będą tęsknić najbardziej.
Niestety, każdy na niego czeka na wiosnę, cieszy się, jak go widzi pierwszy raz. Natomiast na jesieni robi się smutno, bo wiadomo, że będzie jesień.
No to wiadomo, że koniec lata nieuchronnie się zbliża, także smutno, pewnie, że smutno.
W tym roku zauważyłem 3-4 w gniazdach, więc to raczej intensywne żerowanie.
Przez miejscowości, jak się jedzie, to widać. Także dobre warunki do życia mają. Szczególnie na ziemi lubuskiej spotykane i powiedzmy rejon Mazur, tutaj Podlasie.
A za chwilę razem z ekspertami porozmawiamy m.in. o ptakach, które zostają na zimę w Polsce.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Żeby przyjrzeć się ptasim ryzykantom, bo chyba tak możemy nazwać te ptaki, które zostają w Polsce na zimę, wybrałam się poza Białystok. Postanowiłam zabrać Państwa do Supraśla, a dokładnie do Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Na wszystkie nurtujące nas pytania dotyczące odlotów ptaków odpowiedzą pan Adam Sacharewicz z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Patryk Nowakowski, także z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest migracja. Jak możemy scharakteryzować to zjawisko? Na czym ono polega?
Jest to sezonowe zjawisko polegające na przemieszczaniu się ptaków między terenami lęgowymi a zimowiskami. Jest to dość powszechne zjawisko, występujące wśród wielu gatunków ptaków. Zjawisko migracji ptaków jest fascynujące. Chodzi tutaj o powszechność tego zjawiska. Ptaki migrują masowo, tak naprawdę w tym samym czasie. Proszę sobie wyobrazić bociany białe, które tysiącami przelatują nad Istambułem, przez cieśninę Bosfor, lecą dalej do Afryki. Myślę, że taki widok jest niesamowity. Nad nagrzanym lądem powstają tak zwane prądy wstępujące, czyli prądy ciepłego powietrza, które unoszą się. To są idealne warunki do wykorzystania do lotu właśnie szybowcowego, który stosują bociany. One po prostu się unoszą i potem opadają, przemieszczając się w pewnym kierunku. Następnie znajdą kolejny komin i tak w kółko.
Powiedział pan komin. Czym jest komin?
Kominy termalne powstają nad lądem, zatem bociany omijają wszelkie zbiorniki wodne. Zatem migrują przez Bałkany, następnie przez cieśninę Bosfor, przez Turcję, Izrael, Półwysep Synaj, wzdłuż Nilu dalej na południe.
Migracje są przystosowaniem ptaków do radzenia sobie. One w pewnym momencie muszą opuścić tereny lęgowe. Niektóre oczywiście, te, które należą do ptaków migrujących, wędrownych, opuszczają tereny lęgowe głównie z tego względu, że nastąpi tu deficyt pokarmu, bo to głównie pokarm jest takim czynnikiem, który powoduje, determinuje migrację ptaków. Ptaki owadożerne, gdyby zostały na zimę, to po prostu by głodowały najzwyczajniej w świecie, więc one muszą opuścić terytoria lęgowe, udają się do tak zwanych ciepłych krajów i wrócą do wiosny do nas.
Które ptaki już są w drodze do ciepłych krajów, które się na przykład przygotowują i są już na tak zwanym wylocie?
Na pewno odleciały bociany. One odlatują dość wcześnie, ponieważ do wędrówek potrzebują tak zwanych prądów znoszących, które właśnie występują głównie u schyłku lata, więc bociany już ruszyły w bardzo niebezpieczną drogę zresztą. Trzymam kciuki, żeby mi się powiodło, a pozostałe ptaki No, bociany akurat odlatują w taki bardzo spektakularny sposób. One się najpierw gromadzą w tak zwane sejmiki. Obserwujemy duże stada krążących ptaków i widać, że bociany zbierają się do lotu. To nawet nie trzeba być jakimś wytrawnym obserwatorem, ornitologiem, żeby to zauważyć, że jakieś ożywienie w przyrodzie jest, że bociany się przygotowują do migracji. Natomiast pozostałe ptaki, te mniej widoczne, po prostu znikają w pewnym momencie. Po prostu przestajemy je obserwować, one dopiero na wiosnę zameldują się nam śpiewem, pojawieniem się swoim.
Zawsze myślimy o bocianach, no bo rzeczywiście te odloty są takie bardzo spektakularne. A które ptaki, może te mniejsze, też już odleciały, bądź zaraz będą odlatywać?
Trudno mówić o gatunkach, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności będą odlatywać te ptaki właśnie owadożerne, które uzależnione są od występowania owadów. W tej chwili jest ciepło, więc aktywność owadów ciągle się utrzymuje. Tak naprawdę ptaki w mniejszym stopniu niż kalendarzem kierują się warunkami. Po prostu jeżeli się robi chłodno, zanika aktywność owadów, to ptaki owadożerne kierują się na zimowiska. Z tego, co obserwuję, jeszcze ptaków tak za bardzo nie ubyło, chociaż one są w tej chwili bardziej skryte. No, trudno je obserwować, bo już nie ma, nie słychać śpiewów, są jakieś głosy kontaktowe, nawoływanie. Chociaż z tym śpiewem to może nie do końca, bo właśnie nam pierwiosnek podśpiewuje w tle. Taki charakterystyczny, dzwoniący głos. Ale jeśli chodzi o ptaki, które wcześniej lodują, żołny chociażby, to są ciepłolubne ptaki, które do nas przywędrowały stosunkowo niedawno. Żołny kiedyś kojarzone raczej z południowymi obszarami Europy, w tej chwili coraz częściej występujące w Polsce. Bardzo barwne, bardzo efektowne, kolorowe ptaki. Odlatują bardzo szybko, no właściwie odchowują młode i jeżeli tylko młode osiągają lotność, to one się wycofują na obszary południowe. Więc one chyba jako tacy typowi południowcy, jako jeden z pierwszych ruszają na zimowiska.
A do kiedy mają czas, jeżeli zdecydują się wylecieć? Do kiedy powinny już odlecieć i być w drodze?
Warto dodać, że ptakom nie są straszne niskie temperatury. Upierzenie ptaków skutecznie chroni je przed nawet srogimi mrozami. Największym problemem jest tak naprawdę pokrywa śnieżna, która odcina ten dostęp do pożywienia. Także myślę, że jeśli jest ten opad śniegu, to ingerencja człowieka, czyli dokarmianie, jest jak najbardziej wskazane w tym momencie.
Są też ptasi ryzykanci, którzy decydują się tę zimę spędzić w Polsce. Dlaczego to robią?
Coraz częściej sprzyjają temu warunki. Klimat się zdecydowanie ociepla, zimy są łagodne, bez okrywy śnieżnej, przynajmniej część ptaków jest w stanie przetrwać, mają możliwość znalezienia pokarmu. I takie podjęcie ryzyka przezimowania opłaca się. Przede wszystkim na takie ryzyko decydują się samce. Skutkiem tego, kiedy uda im się w sprzyjających warunkach przetrwać zimę, są pierwsze na terytorium optymalnym. Zajmują najlepsze terytoria i kiedy konkurencja, kiedy inne ptaki, które jednak tego samego gatunku, które odleciały na zimowiska, wracają, to już te najlepsze miejsca są zajęte. Taki ptak zaryzykował, owszem, ale udało mu się i jest panem na Włościach, kiedy wracają konkurenci. Więc on w tym momencie broni swojego terytorium, śpiewem zachęca partnerkę i zniechęca konkurentów. Więc jeżeli uda mu się przeżyć, to jest w dobrej pozycji startowej na początku sezonu lęgowego.
Powiedział pan, jeśli uda mu się przeżyć, czy jest duże ryzyko, że się nie uda?
Oczywiście. Na ptaki czyha mnóstwo niebezpieczeństw, a zima to jest okres krytyczny. Mimo tego, że zimy są ostatnio łagodne, mogą się zdarzyć jakieś załamania pogody, śnieżyce, oblodzenia i taki ptak zostaje na lodzie dosłownie. W takim wypadku oczywiście te ptaki gromadzą zapas tkanki tłuszczowej na przetrwanie tych najgorszych dni, ale ryzyko śmierci głodowej oczywiście istnieje. Nie mówiąc już o drapieżnikach i to tych drapieżnikach naturalnych, jak też drapieżnikach naszych domowych. No tutaj koty akurat są bardzo poważnym zagrożeniem dla ptaków. Warto o tym pamiętać, że koty domowe są bardzo poważnym niebezpieczeństwem dla ptaków wszystkich zimujących, migrujących, lęgowych. Także warto czasami mieć oko na swoich pupilków, co one tam robią, kiedy nam się wymkną z mieszkania. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje zwierzęta. Tak jak nie puszczamy psa bez opieki, nie pozwalamy się, żeby gdzieś tam się włóczył i komuś zagrażał, tak powinniśmy też mieć oko na kota. Oczywiście to jest trudne, kot jest indywidualistą i na pewno chętnie pójdzie swoimi własnymi ścieżkami. Natomiast warto wiedzieć, warto mieć świadomość, że koty są odpowiedzialne za zabijanie bardzo wielu ptaków w Polsce. To są liczby szacowane w milionach. Co innego, jeżeli mówimy o drapieżnictwie naturalnym, czyli jeżeli na ptaki polują krogulce, inne ptaki, krogulce, jastrzębie, czy ssaki drapieżne, które naturalnie występują w Polsce, jest to element ekosystemu. Natomiast kot jest takim czynnikiem obcym, bardzo licznie występującym, no i chyba każdy właściciel kota zdarzyło się, że widział, że kot przyniósł, no niekoniecznie niekoniecznie myszkę, ale też ptaszka.
Dlatego pamiętajmy, żeby mieć oko na naszych pupili. A jakie ptaki możemy zobaczyć zimą, które jest duże prawdopodobieństwo, że zostaną?
Myślę, że bardzo dobrze nam wszystkim znane sikory, wróble, mazurki.
Dołączył do tego dzwońca, bo to jest też taki stały bywalec karmników. W ogóle dobrze zaopatrzony karmnik to jest takie miejsce, gdzie można się na ptaki napatrzyć i czasami nawet zdziwić, że takie ptaki w okolicy występują, bo wszyscy kojarzymy, że mamy wróble, sikorki, a potem się okazuje, że przylatuje nam grubodziób, kowalik, czyż, szczeczotka. Obserwacje przy karmniku po pierwsze mogą nas nauczyć czegoś więcej na temat ptaków występujących w okolicy, po drugie możemy się nauczyć rozpoznawać te ptaki. W tej chwili jest mnóstwo dostępnych atlasów, również w internecie są aplikacje do rozpoznawania ptaków, strony profesjonalnie przygotowane, więc nie ma w tej chwili problemu z rozpoznaniem ptaków, które zaobserwujemy. To się może przerodzić w pasję wręcz.
Jeśli chodzi o żurawie, żurawie należą do ptaków, które odlatują na krótsze dystanse w porównaniu z bocianami, bo wybierają za cel swojej podróży południe Europy albo zachód Europy. Natomiast w ostatnich latach obserwuje się takie zjawisko właściwie związane z ociepleniem klimatu, że te żurawie często zostają na zimę w Polsce. Wybierają chociażby Dolny Śląsk za takie miejsce zimowania, gdyż tam panuje najcieplejsza pogoda. Te trasy migracji są skracane z roku na rok.
To dotyczy zresztą nie tylko żurawi, bo wiele ptaków skróciło trasy migracji. Po prostu warunki są sprzyjające. Nie trzeba podejmować trudu dalekiej i niebezpiecznej wędrówki. Jeżeli znajdują odpowiednie warunki, pokarm gdzieś bliżej, to nie zadają sobie trudu dalekiej migracji. Zostają tam, gdzie mają odpowiednie warunki po prostu. Natomiast co do żurawia, to jest w ogóle rzecz bardzo ciekawa, bo żuraw w ciągu ostatniego ćwierćwiecza tak naprawdę mocno zmienił swoje obyczaje. To był kiedyś taki skryty odludek, unikający ludzi, ukrywający się wśród bagien, wśród olsów. A mniej więcej na przełomie XX-XXI wieku nagle coś się zmieniło. Żuraw dostosował się do krajobrazu rolniczego. W tej chwili nawet jakieś niewielkie bagienko wśród pól, pojawia się tam para żurawi, z sukcesem odchowuje młode. Myślę, że wiele osób zauważyło, że tych żurawi jest więcej. My je po prostu widzimy. To zresztą widać na wykresach, że od początku XXI wieku ten wzrost liczebności żurawi jest taki bardzo, bardzo wyraźny, bardzo zauważalny, ale to widzimy. Jadąc samochodem można spotkać żurawie, nie trzeba gdzieś na jakieś dalekie bagna się wybierać, po prostu je widać. Cieszymy się z tego, chociaż z drugiej strony to ocieplanie klimatu jest też zagrożeniem, ponieważ wiąże się z tym wysychanie terenów podmokłych, których żurawie potrzebują, więc z jednej strony mamy sukces, bo żurawie nie muszą podejmować dalekich migracji, łatwiej jest im przetrwać, ale za chwilę mogą stanąć przed problemem braku odpowiedniego biotopu właśnie w związku z tym osuszaniem, wysychaniem bagien.
Ja może dodam, że takim dobrym przykładem wzrostu liczebności populacji żurawia jest Puszcza Knyszyńska, gdzie w latach 80. puszczy odnotowano dosłownie kilka par żurawi, natomiast teraz ta liczebność jest znacznie wyższa i sięga kilkuset par.
No tak jest, właściwie teren puszczy jest zasiedlony przez żurawie, powiedziałbym, wszędzie, gdzie są warunki, tam te żurawie występują.
A skąd ptaki wiedzą, czują, że ta zima będzie dobra, żeby zostać? No bo jednak zawsze się to wiąże z tym, z ryzykiem, że będzie dużo śniegu, będzie mróz. Jak to jest z nimi?
Tego nie wiemy do końca tak naprawdę. Może w jakiś sposób podejmują ryzyko, może ich kondycja osobnicza, stopień nagromadzenia tkanki tłuszczowej daje im taką informację, że są w stanie zaryzykować, podjąć próbę zimowania. Kwestia dostępności pokarmu, ale tak naprawdę to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego jeden samiec zięby zdecyduje, dobra, ja zostaję w kraju i nikt nie odlatuje, a inny podejmuje migrację. To jest temat, którego nie jesteśmy w stanie w tej chwili zgłębić, bo są różne teorie, natomiast jak to jest, wiedzą ptaki.
Ptaki, które zostają u nas na zimę, one są w stanie podjąć wędrówkę na krótsze dystanse, natomiast no to się wiąże z ryzykiem, tak, o którym mówiliśmy. Przykładem może być taki dzięcioł duży, który może mieć jakąś ciepłą dziuplę i jakąś bazę pokarmową, z której korzysta w okresie zimowym. Natomiast jeśli przemieści się nawet na niedużą odległość, może sporo zaryzykować, chociażby tym, że ktoś inny zajmie to miejsce, w którym bytuje.
A jak to jest z tymi trasami migracji? Bo zostało wspomniane, że one się skracają. Dokąd leciały dotychczas ptaki, a dokąd lecą teraz?
To może przykład wspomnianych żurawi. Kiedyś zimowiska żurawi były w północnej Afryce, na Półwyspie Iberyjskim, a w tej chwili żurawie z Polski zimują na przykład w północnych Niemczech, czy wręcz, tak jak wspomniał Patryk, w Polsce. Duże zimowiska żurawi są zlokalizowane wzdłuż Odry, czy w okolicach Wrocławia. Już parę lat temu tam było ponad 1000 ptaków stwierdzonych, z tego co wiem, ta tendencja wzrasta, jest coraz więcej zimujących osobników. Nie jest do końca powiedziane, czy to są w cudzysłowie nasze, polskie żurawie, czy to są przybysze z północnego wschodu, pewnie tak i tak. Natomiast porównanie Wrocław a Hiszpania, no to jednak ta trasa się zdecydowanie skróciła.
Ja jeszcze mogę dodać taką kwestię. W większości z nas wydaje się, że migranci, którzy odlatują na zimowiska, wybierają trasę południową, czyli lecą albo w rejon basenu Morza Śródziemnego, bądź do Afryki. Natomiast w Polsce występują gatunki, które decydują się na zimowanie w Azji, a konkretnie w Indiach. Do takich gatunków należy chociażby piszka cytrynowa, dziwonia czy muchołówka mała. Afrykańskie zimowiska, chociażby w Republice Południowej Afryki, ten dystans może sięgać nawet 12 tysięcy kilometrów, czyli jednak te afrykańskie są dalej.
No dobrze, powiedzmy, że jakiś ptak zdecydował się, że zostaje. Zima okazała się jednak zbyt surowa. Co teraz?
Jeżeli chodzi o ptaki zimujące, to warto rozważyć dokarmianie. Zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że tak naprawdę nie powinniśmy ingerować, że zostawmy to naturze, że te ptaki, które będą słabsze, no po prostu nie przeżyją, natomiast silniejsze przetrwają i to będzie selekcja. Osobiście nie do końca się z tym zgadzam, dlatego że człowiek namieszał w przyrodzie już tak bardzo, że zostawienie ptaków samym sobie jest po prostu nie fair. My przekształciliśmy olbrzymie obszary w powierzchni nieużyteczne z punktu widzenia ptaków tak naprawdę. Coraz trudniej znaleźć jakieś nieużytki z chwastami, gdzie ptaki zimujące mogą znaleźć pokarm, więc naszym, powiedziałbym, że moralnym obowiązkiem jest wręcz dokarmianie ptaków. Daje to satysfakcję, bo generalnie lubimy pomagać ludziom, lubimy pomagać ptakom, to daje jakąś taką pozytywną energię. O czym wspomniałem wcześniej, daje to też możliwości obserwacji i zapoznania z tymi ptakami, które koło nas występują, a przy okazji ułatwia to ptakom przetrwanie w dobrej kondycji, to się przekłada później na sukces lęgowy, a ptaki nam się oddzięczą, ptaki owdożerne oddzięczą się w prosty sposób. My na przykład nie przepadamy za komarami, a ptaki nas w jakimś tam stopniu od tych nielubianych owadów takich czy innych uwalniają. Jeśli chodzi o dokarmianie, to poza takim klasycznym karmnikiem, jaki nam się kojarzy, czyli taki domek z ziarenkami, jeszcze zachęcam do nasadzania tam, gdzie jest to możliwe, na naszych podwórkach, czy jakieś, myślę, że na każdej posesji znajdzie się takie miejsce, gdzie można by posadzić niewielkie drzewo lub krzew owocowy, rodzime. Kalina, jarzębina, czarny bez, łuk, rokitnik, ternina, lista jest długa. I takie właśnie pozostawione na zimę owoce to jest silny magnes dla tych ptaków owocożernych, dla drozdów, dla jemiołuszek. Jeżeli nie mamy takich drzew owocowych, to nawet tylko jabłka nadziane na gałęzie, niekoniecznie jabłoni, możemy zostawić i ptaki do tego przylecą. Kwiczoły, drozdy, kosy chętnie się poczęstują takimi nieco przemarzniętymi owocami, czy jemiołuszki.
Myślę, że w dużej mierze zależy to od miejsca, w którym ptaki bytują i mają siedliska, ponieważ wiadomo, na tych terenach miejskich, czy podmiejskich, czy wiejskich tego pożywienia jest więcej, nawet w okresie zimowym. Natomiast w lasach, czy na bardziej uboższych terenach ptaki muszą jednak sobie radzić same w 100% i wtedy różnie może to wyglądać.
To zresztą bardzo fajnie wychodzi podczas zimowych liczeń, kiedy w terenie leśnym czy wśród pól ptaków jest niewiele, natomiast między domami, w takich zagrzewieniach, w ogródkach jest ich znacznie więcej. Widać wyraźnie, że ta i osłona przed wiatrem, przed deszczem, no i jednak chyba dostępność pokarmu, czy to w formie tych chociażby owoców, czy karmników powoduje, że ptaki w naszych osiedlach się gromadzą.
No dużą zachętą jest ta możliwość obserwacji. Co panom się udało może do tej pory zobaczyć w zimowych karmnikach?
Lista jest długa. Ja w tej chwili nawet nie jestem w stanie podać z głowy, ile gatunków obserwowaliśmy, ale od takich najbardziej pospolitych, bo wiadomo, no w pierwszej kolejności pojawią się bogatki, modraszki, wróble, mazurki, dzwońce, ale czasami zdarzają się jakieś mniej spotykane gatunki, jery, kowaliki, czeczotki. Zawsze jest szansa na pojawienie się czegoś nowego.
A czym karmić? Co będzie najlepsze?
Przede wszystkim pierwsza rzecz, czym nie karmić. Zawsze powtarzam, karmnik to nie jest śmietnik, czyli nie zostawiamy resztek naszego pokarmu, resztek z obiadu, chleba. Utarło się takie przekonanie, że wróbelki karmimy okruszkami. Nie, nie podajemy chleba, pieczywo jest szkodliwe, szkodzi ptakom. Jeśli chodzi o mnie, to uważam, że takim numerem jeden, jeśli chodzi o pokarm podawany ptakom, to jest słonecznik. Suche ziarno słonecznika może być czarny, może być pasiasty. Ważne, żeby nie było solone, nie było prażone. Zwykły, suchy słonecznik do kupienia w sklepach zoologicznych, na giełdach, w internecie, nie ma z tym żadnego problemu. I takie ziarno słonecznika jedzą właściwie prawie wszystkie ptaki, które do karmnika przylatują, wszystkie, które wymieniłem wcześniej. I to jest bezpieczny pokarm, który można podawać. Można oczywiście pokusić się o zestawienie jakiejś mieszanki z ziaren zbóż. Oczywiście można kupić gotowe mieszanki dla dzikich ptaków zimujących. można powiedzieć słoninę, tylko to uwaga, słoninka dla sikorek też się jakoś tak wpisała w tradycję. Owszem, można, tylko słonina wbrew nazwie nie może być słona, bo sól też szkodzi ptakom. Dlatego jeśli chodzi o słoninę, tak, ale nie solona, no i raczej przy mrozach, dlatego że przy wysokiej temperaturze tłuszcz jełczeje i to też nie jest dla ptaków do końca dobre. Można użyć tak zwanych pyz czy kul tłuszczowych do kupienia lub do zrobienia. To też jest dobry pokarm, z tym, że też raczej przy niskich takich temperaturach poniżej zera. Ale na początku, przede wszystkim powiedziałbym o tym słoneczniku, plus ziarna zbóż, owies, pszenica, jest sporo ziarnojadów amatorów właśnie, czy chociażby czynadle, czy sierpówki chętnie na takie ziarno się skuszą.
Ja mam pewne zastrzeżenia do tych kul pokarmowych, ponieważ one często są umieszczane w takich siateczkach, w które ptaki są w stanie się zaplątać i to może doprowadzić do chociażby martwicy kończyn. Więc jeśli używamy takich kul, to może po prostu wyjmijmy ją z tej siateczki, z tego woreczka i umieśćmy kulę w karmniku.
Też uwaga na, jeżeli zawieszamy, czy to kulę, czy słoninę wspomnianą wcześniej, uwaga na różnego rodzaju sznureczki, niteczki, na których to wieszamy, bo to też są takie, sznurek czy nitka może się rozwarstwić, rozwłóknić i ptaki mogą się tam po prostu zawikłać pazurkami, więc lepszy byłby jakiś drucik czy kabel, coś co, o co się po prostu ptaki nie zaplączą, żeby nie stwarzać im zagrożenia. I jeszcze kwestia karmników też. Karmnik nie może być takim zamkniętym z trzech stron domkiem. Dobrze by było, żeby przynajmniej dwie ściany na przeciwległe były otwarte, żeby ptak w razie zagrożenia atakiem z jednej strony mógł wylecieć z drugiej, żeby to nie była pułapka tak ekologiczna tak zwana, czyli zamknięta budka, gdzie ptak wlatuje i nie ma możliwości przed drapieżnikiem się wycofać.
Jeżeli jesteśmy przy temacie dokarmiania, to musimy jednak wspomnieć o tym bardzo istotnym aspekcie, czyli regularności. Jeżeli już zaczniemy, to powinniśmy robić to cały czas.
Ta regularność jest bardzo istotna, ponieważ ptaki, które powtarzalnie, regularnie dostają od nas to pożywienie, przyzwyczajają się do miejsca, w którym posilają się tym. Zatem jeśli nagle przestaniemy dokarmiać ptaki, może to skutkować tym, że taki ptak po prostu umrze z głodu, bo przyzwyczają się, że w tym konkretnym miejscu jest pożywienie i odlot gdzieś dalej w poszukiwaniu pożywienia będzie się wiązał po prostu zbyt dużą utratą energii.
Jeżeli zaczynamy jesienią, to konsekwentnie bez względu na pogody, bez względu na to, czy nam się chce, czy nie chce, kontynuujmy dokarmianie do wiosny, żeby po prostu nie zostawić ptaków na lodzie. One przyzwyczajają się do miejsc dokarmiania. Taki pusty karmnik to jest poważne zagrożenie, bo ptaki przez jakiś czas jeszcze będą się kręciły wokół tego miejsca, czekały, że może jednak coś się pojawi i zanim zdecydują się na poszukiwanie alternatywnego źródła pokarmu, może być po prostu za późno.
A na pytania dotyczące ptasiego świata odpowiadali pan Adam Sacharewicz i pan Patryk Nowakowski z Parku Krajobrazowego Puszczyk Nyszyńskiej.
W zgodzie z naturą. Polskim Radiu Białystok.
Ptasie odloty rozpoczęły się na dobre, ale nie martwmy się. Skoro odleciały, to na pewno też wrócą. A audycje w zgodzie z naturą, a także wiele innych, które są na antenie Polskiego Radia Białystok, mogą Państwo znaleźć na naszej stronie radiobiałystok.pl w zakładce podcasty. Serdecznie zapraszam i do usłyszenia za tydzień. Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.